chwalą Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Kiedy tak patrzę tutaj stąd od ołtarza i patrzę na Państwa, to patrzę z wielkim wzruszeniem, bo zaraz do tego wrócimy, pomodlimy się krótko i rozpoczniemy kolejny rok naszych wspólnych spotkań, kolejny rok naszych konferencji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Stolica mądrości.
Bóg się za nami.
Zatem bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witam, tych, którzy przebywają od wielu lat i tych, którzy biorą po raz pierwszy udział w naszych konferencjach. Widzę sporo sióstr zakonnych, to dla mnie szczególne zobowiązanie, żeby te konferencje były z pożytkiem duchowym. I witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Otóż, drodzy Państwo, kiedy przygotowywałem temat tych konferencji, zamysł tych konferencji, popatrzyłem w kalendarz. I chyba od tego powinienem zacząć. Otóż pierwsza nasza konferencja, mówię nasza w sensie rozpoczynająca cykl tych konferencji, odbyła się w czwartek 9 października 1986 roku, tutaj w tej parafii na ulicy Gorlickiej. Wtedy zaprosił mnie, jeszcze byłem wtedy, mieszkałem przy ulicy Wikensa, zaprosił ksiądz prałat Witold Karpowicz. Nazajutrz, to też ciekawe, w piątek 10 października 1986 roku rozpoczęliśmy analogiczne konferencje jeszcze za czasów świętej pamięci księdza prałata Romualda Kołakowskiego w parafii Opatrzności Bożej na Wikensa. Czy różniły się jedno od drugich w tym, że częstotliwość tych na Wikensa była większa, bo tam spotykaliśmy się co dwa tygodnie, natomiast tutaj na Gorlickiej co miesiąc, oraz tym, że problematyka była inna. Tutaj było, rozpoczęliśmy od takiego wprowadzenia do Pisma Świętego, tam było wprowadzenie do Ewangelii. Skoro tak, to łatwo obliczyć, że rozpoczynamy teraz 25. rok tych konferencji biblijnych. 24 lata za nami. Otóż można by powiedzieć, że wychowało się całe pokolenie czytające, studiujące, komentujące, przeżywające Pismo Święte. A dzisiaj w szczególny sposób wspominam tych, których pośród nas już tutaj nie ma, dlatego że wiele osób przeszło na drugą stronę życia. Czasami ich żegnaliśmy, czasami ze wzruszeniem bardzo uroczyście. Kiedy indziej dowiadywaliśmy się, zwłaszcza ja, po czasie, że ktoś zmarł, a jeszcze kiedy indziej po prostu nie miałem tej świadomości, co się wydarzyło. Zatem 25. rok tych wspólnych konferencji. Chciałbym Państwu bardzo, bardzo serdecznie za ten czas podziękować. Chciałbym podziękować za ten ogromny zapał, który widać, za tę frekwencję, za obecność nie tylko tutaj z Rakowca i z Ochoty, ale z różnych stron Warszawy, z różnych stron naszego miasta, nawet spoza Warszawy, a nawet daleko od Warszawy. Takie osoby są również. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować i największą satysfakcją, jaką może mieć ktoś, kto prowadzi tego rodzaju konferencje, jest, gdy usłyszy, że ta refleksja, te wspólne spotkania pomogły mu w jakichś trudnych chwilach, które miał w życiu, albo ukierunkowały, albo pomogły spojrzeć w nowy sposób na swoje życie. To jest radość prawdziwie największa. Również proszę mi wierzyć, nie mówię tego, to nie jest gołosłowne, że pośród rozmaitych zajęć, które mam w różnych miejscach i akademickich i nie tylko, te właśnie konferencje, te spotkania z Państwem cenię naprawdę najbardziej. Najbardziej dlatego, że 24 lata wspólnych spotkań co miesiąca, przedtem przez parę lat, co dwa tygodnie, to są jednak setki, co Słowem Bożym utrwalonym na kartach Pisma Świętego. W ramach tego wstępu chciałbym również, wspominając to 24 lata i rozpoczynając 25 rok, chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Nie ma już wśród nas księdza prałata Romualda Kołakowskiego, który był inicjatorem tych konferencji, bo wtedy właśnie, 25 lat temu, kiedy prawie 25 lat temu, kiedy zrobiłem doktorat, zachęcał, żeby właśnie tą wiedzą biblijną dzielić się z wiernymi. Można by powiedzieć, że od tamtego czasu jest wiele tego rodzaju inicjatyw i dzięki Bogu, że one są, ale ta nasza tu na Rakowcu należała do pierwszych. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować księdzu prałatowi Witoldowi Harpowiczowi, proboszczowi tej parafii, bo to również dzięki jego inicjatywie i dzięki jego wysiłkom i zabiegom te nasze spotkania mamy. I osobno Państwo pozwolą, że są jeszcze dwie osoby, którym chciałbym bardzo gorąco podziękować, dlatego że nasze spotkania to jest jeden poziom, a żywotność tych spotkań to jest drugi poziom. Dziękuję bardzo panu profesorowi Jerzemu Baczyńskiemu, który zatroszczył się o to, że wszystkie te spotkania są, znaczy z ostatnich kilkunastu lat, są nie tylko nagrane, ale są również opracowane od strony tekstu. I postanowiłem, jeżeli zdrowie pomoże, jakieś inne zajęcia nie przeszkodzą, że postaram się te ostatnie lata opracować w takie właśnie małe książeczki, może uda się to wydać. I tam będą mogli Państwo rozpoznać te myśli, tę refleksję, którą podejmowaliśmy w ciągu ostatnich lat na bardzo różne tematy. I druga osoba, która jest w tym bardzo ważna, to jest pan Józef Zwierko, który dba o to, żeby te konferencje były w internecie, przede wszystkim na stronie Akcji Katolickiej. I żywotność tej naszej refleksji jest przeogromna. Proszę sobie wyobrazić, że dostaję maile, czy jakieś powiedzmy również inne informacje, listy dostaję z odległych stron Europy i świata, gdzie, ponieważ internet jest takim właśnie medium, które dociera niemal wszędzie, więc okazuje się, że tych naszych konferencji słuchają i Polacy, i w Niemczech, i w krajach Beneluxu, i w Kanadzie. I to jest ogromna satysfakcja, dlatego że tak się dzieje dzięki Państwu, którzy jesteście pierwszymi odbiorcami tych konferencji. I jeszcze jedno podziękowanie. Należy się ono tym, z którymi zakończyliśmy rok ubiegły. Otóż Państwo pod koniec roku ubiegłego, na ostatniej naszej konferencji, złożyliście ofiary. Zebrało się tego około 4000 zł i przeznaczyliśmy to na zakup pompy, która służy do odsuszania ścian na tych terenach zalanych przez powódź. Ta pompa została zakupiona dosłownie kilkanaście dni po tej naszej składce. Bardzo się przydała, dlatego że przydała się nie tylko jednej rodzinie do jednego domu, ale tam w tej wsi chodziła po wielu domach i do dzisiaj służy. Także ci ludzie, do których ta pompa dotarła, dzięki Państwa dobroci i życzliwości, składają bardzo serdeczne podziękowania. I myślę, że też możemy mieć satysfakcję z tego, że udało nam się zrobić coś praktycznie dobrego. Więc nie poświęciliśmy tych pieniędzy na jakieś konkretne zakupy odzieży czy środków czystości, bo to na ogół jest, tylko właśnie na zakup tej pompy, która już działa. I w imieniu tych obdarowanych bardzo Państwu dziękuję. O ile wiem, to byli bardzo wzruszeni tym, że dostali coś tak praktycznego. Zaczynamy więc kolejny rok naszych konferencji i rozumieją Państwo, że nie było sprawą prostą wybrać ten temat, który by nam był takim tematem przewodnim w tym roku. Omawialiśmy przecież już tak bardzo wiele różnych spraw. Ja będę starał się, żeby jakoś może w tym roku, ponieważ mam odrobinę więcej czasu, bo już nie wykładam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie wykładałem przez 9 lat i gdzie wychowane zostało, że tak powiem, już nowe pokolenie nauczających Pismo Święte, więc mając odrobinę więcej czasu, również popatrzę z takiej perspektywy czasowej na to nasze wspólne doświadczenie i kiedyś się tym podzielimy, ale przerabialiśmy bardzo różne tematy ze starego, z nowego doświadczenia. wystawił, tu rozmaite perspektywy biblijne i rozumieją Państwo, nie jest rzeczą prostą znalezienie jakiegoś tematu nowego i to takiego, żeby co miesiąc, gdy się spotykamy, żeby się nie powtarzać, żeby było coś, co każdemu z nas się przyda. I myśląc nad tym, myślałem w ostatnich miesiącach, wybrałem temat, który jest tematem dość ogólnym, a zarazem dotyczy każdego z nas. Mianowicie wybrałem temat, który dotyczy Pana Boga. Dlatego, że nie ma lepszego punktu odniesienia w naszej refleksji tutaj na konferencjach niż właśnie Pan Bóg. Można mówić o sprawach społecznych, ekonomicznych, kulturalnych, można mówić o rozmaitych aspektach, orędzia Pisma Świętego, ale tym, który jest najważniejszy, jest Pan Bóg. Bo my chcemy poznać Pismo Święte, cały czas to Państwu podkreślam, nie ze względu na jakiś nabożny szacunek wobec samego tekstu, czyli uprawiać swoistą tekstolatrię, tylko chcemy poznać Pismo Święte, ponieważ chcemy odczuć i przeżywać rzeczywistość Boga. Boga, który na kartach Pisma Świętego objawia się człowiekowi i mówi nam coś o sobie. Więc temat, który mam do zaproponowania, taki temat, który będzie klamrą spinał wszystkie nasze tegoroczne spotkania, brzmi tak. Bóg wobec człowieka. Człowiek wobec Boga. Otóż między Bogiem i człowiekiem nawiązuje się swoista rozmowa, swoisty dialog. Bóg odsłania się człowiekowi i człowieka, jak zobaczymy to dzisiaj, na rozmaite sposoby obdarowuje. Jak zachowuje się człowiek wobec Boga? Otóż będziemy śledzić rozmaite biblijne przykłady i sytuacje, żeby również na tym przykładzie zrozumieć coś więcej ze swojego własnego życia i z tego, co nas otacza. Trzeba powiedzieć, że czasy, w których żyjemy, do łatwych nie należą. Są być może trudniejsze niż kiedykolwiek, dlatego tym bardziej potrzeba ludzi, potrzeba wierzących, którzy umieją nawiązać bardzo głęboką relację z Panem Bogiem. A jest to przede wszystkim relacja rozmowy i takiego osobistego przekonania, że Bóg jest w naszym życiu kimś doprawdy bardzo ważnym. Dzisiaj zatrzymamy się nad tekstem, który Państwo dobrze znają i który przy jakiejś jednej czy drugiej okazji, zwłaszcza bardzo dawno temu, omawialiśmy. Ale zatrzymamy się nad tym tekstem być może, żeby ukazać także takie perspektywy, takie myśli, na które do tej pory nie zwróciliśmy należytej uwagi. A gdzie ta relacja między Bogiem, który się objawia, i człowiekiem, który odpowiada Bogu, jest bardzo wyraźna. Otóż naszą dzisiejszą konferencję moglibyśmy zatem zatytułować roboczo Stworzenie i upadek. A przedmiotem tej konferencji będzie namysł, będzie refleksja, jak to jest, jak to się dzieje, że Bóg jest wobec nas dobry, że nas obdarowuje swoimi łaskami, swoim życiem, swoją dobrocią. Natomiast odpowiedzią człowieka bywa grzech, bywa zło. Jak to się dzieje, że zło robi sobie miejsce w ludzkim wnętrzu? Jak to się dzieje, że człowiek chce dobrze i zamierza dobrze, a wychodzi mu źle, a nawet bardzo źle? Jak to się dzieje, że w świecie stworzonym przez Boga, że istnieje zło i że za część tego zła ponosi odpowiedzialność właśnie człowiek? A więc napięcie między tym, co dobre pochodzi od Boga, i ludzką odpowiedzią, o której dobrze wiemy, że nie zawsze jest dobra. Powiedziałem, że tekst jest bardzo dobrze znany. I w nim widać w tym tekście, w jednym z Księgi Rodzaju, rozdział 2 i 3, fragmenty tego tekstu przeczytamy i skomentujemy, widać to charakterystyczne napięcie między dobrocią Boga a słabością, a nawet grzechem człowieka. Myślę, że kiedy będziemy przyglądać się temu tekstowi tak bardzo dokładnie, to odkryjemy, że bardzo wiele z tego, czego dowiadujemy się z Pisma Świętego, jest niesłychanie aktualne. Że jest niesłychanie aktualne także, żeby zrozumieć dzisiejszy świat i nasze w nim miejsce. Zacznijmy więc od początku, nieco skracając pewne perspektywy, bo chciałbym się skupić na tym, co najważniejsze. Otóż Bóg stworzył świat, o tym opowiada rozdział pierwszy. Drodzy Państwo, paradoks polega na tym, że w tym świecie, w którym żyjemy, to Bóg musi niejako się usprawiedliwiać stale wobec człowieka, a znacznie rzadziej człowiek wobec Boga. Paradoks polega na tym, że w świecie, który jest Bożym stworzeniem, który jest Bożym dziełem, Bóg bywa bardzo często spychany na dalekie miejsce albo spychany gdzieś na margines. Do tego stopnia, że człowiek potrzebuje dowodzenia istnienia Pana Boga. A tak, między Bogiem a prawdą, by nie szukać żadnych wzniosłych uzasadnień, o Bogu w świecie przemawia wszystko. I to, co jest dookoła nas, i to, co nas otacza, i to, co jest w nas. Niespokojne jest serce człowieka, mówił się Augustyn, dopóki nie spocznie w Tobie, o Panie. Można żyć bez Boga. Można żyć przeciwko Bogu, tylko odpowiedź pojawia się po co. Bóg nikomu niczego nie odbiera. Bóg człowiekowi nie zagraża. A zobaczymy, że bywa przedstawiany właśnie tak, jakby człowieka ograniczał, jakby człowiekowi zagrażał. Kto wierzy w Boga, ileż razy to powtarzaliśmy, niczego nie traci. Powiedział kiedyś Kartezjusz, cogito ergo sumo, czyli myślę, więc jestem. Ale ja myślę, że znacznie bliższym prawdy było powiedzenie cogito ergo credo. Znaczy to po polsku myślę, więc wierzę. Otóż między myśleniem, między tym rozumowym rozeznaniem o świecie, a wiarą nie ma żadnej sprzeczności. Wiara bowiem jest owocem i pochodną tego, co w człowieku najgłębsze, czyli lojalności, dobroci, wierności, miłości. I jeżeli człowiek, a zwłaszcza współczesny człowiek, ma kłopoty z wiarą w Boga, to ma je przede wszystkim dlatego, że ma kłopoty z tymi wartościami, na których wiara w Boga się opiera. Zatem cogito ergo credo. Myślę, więc wierzę. I to jest najwłaściwszy punkt widzenia, najwłaściwszy punkt oparcia dla wiary religijnej. Nie będziemy więc, podobnie jak to czyni Pismo Święte, nie będziemy przekonywać siebie nawzajem, że Bóg istnieje. Jestem przekonany, że każdy, kto się szczerze na Niego otwiera, doświadcza Jego życiodajnej obecności. Pismo Święte nie zawiera jednego zdania, w którym przekonywałoby kogokolwiek do istnienia Boga. Jeden z psalmów zaczyna się trochę dziwnie. Mianowicie ten psalm zaczyna się w tłumaczeniu na język polski słowami: nie ma Boga, rzekł głupi w swoim sercu. I dalej kontynuuje ten psalm właśnie wysławianie Pana Boga. Otóż ten, kto nie wierzy w Boga, nazwany jest tam ułomem, nazwany jest kaleką. Ale nie wystarczy wierzyć w Boga. To jest jakby tylko punkt odniesienia, który wiele razy w naszym życiu musi być weryfikowany, musi być sprawdzany. Nie wystarczy tylko o tym mówić, że wierzymy w Boga. Otóż trzeba mieć jeszcze właściwy wizerunek Boga, właściwy obraz Boga. I z tym jest kolejny kłopot. Wielu ludzi ma problem z Bogiem dlatego, że ma niewłaściwy, fałszywy albo karykaturalny wizerunek Boga. Czasami to się przerzuca także do naszej pobożności. Znają Państwo piękną, skądinąd pieśń Serdeczna Matko. Ale w tej pieśni Serdeczna Matko mamy słowa, które jeżeli się zastanawiamy, co śpiewamy, to oczywiście stawiają pod znakiem zapytania ten obraz Boga, który powinien być wyprostowany. A kiedy śpiewamy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do Matki uciecze. Otóż ten obraz Boga jest jak obraz rozgniewanego Ojca. Ojca, który w tej rodzinie sieje zgrozę, sieje strach, sieje przerażenie. I szczęśliwy kto się do Matki uciecze. Między Bogiem a Najświętszą Maryją Panną jest swoiste przeciwstawienie, które z takiej teologicznej perspektywy z całą pewnością nie ma racji bytu. I moglibyśmy wiele innych rozmaitych fragmentów pokazać naszej pobożności, które wymagają sprostowania. Śpiewamy w jednej z pieśni: nie odpychaj swoich dzieci. Prawda? No więc też obraz Boga odpychającego swoje dzieci to obraz na pewno niebiblijny i na pewno taki, który z głębokim zawierzeniem Bogu ma niewiele wspólnego. Z tego wniosek pierwszy i bardzo ważny, że gdy staramy się żyć życiem wiary, takim prawdziwym i głębszym, to musimy również zwracać uwagę na swoją pobożność i czasami odnosić się świadomie i krytycznie w najlepszym tego słowa znaczeniu do tych elementów pobożności, które nam Boga ukazują z perspektywy, która właściwą nie jest. Spróbujmy popatrzeć na tę perspektywę, która jest właściwą i spróbujmy zobaczyć, jak dochodzi do jej zafałszowania. Otóż na początku Księgi Rodzaju słyszymy o tym, czytamy o tym, że Bóg stworzył świat. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju to jest przepiękny hymn. To jest wyznanie wiary. Gdyby się czytało ten hymn w języku hebrajskim, w którym został napisany, to on brzmi tak jak podniosły hymn liturgiczny. Na podobieństwo naszego hymnu chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Śpiewamy w liturgii i to jest bardzo podniosłe. Albo śpiewamy w liturgii wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. I pierwszy rozdział Księgi Rodzaju rozpoczyna się od słów Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. Na początku stworzył Bóg niebiosa i ziemię. To jest wyznanie wiary. A potem następuje obraz. Potem następuje opowiadanie. Jak to się stało? Ułożone w schemat tygodnia, gdzie Bóg jest przedstawiony jako ten, który stwarzał świat w jednym tygodniu i w związku z tym i człowiek ma obowiązek naśladowania Boga. Naśladowania Boga i w pracy, i w odpoczynku. I to jest bardzo mocno tam podkreślone. Te kolejne etapy dzieła stworzenia zakończone Bożym odpoczynkiem. Ten odpoczynek nazywa się po hebrajsku szabat. Dla nas oczywiście tym Bożym szabat jest niedziela obchodzona jako pamiątka zmartwychwstania Pańskiego, bo zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to nic innego, jak mówił święty Paweł, że to jest nowe stworzenie. Nowe stworzenie, którego rezultatem jest nowy człowiek odnowiony przez Jezusa Chrystusa. I po tym pięknym hymnie, który jest doprawdy bardzo ładny, a który został podjęty na kartach Ewangelii świętego Jana, mogą sobie Państwo zrobić takie doświadczenie w domu, ci, którzy chcą osobiście przeżywać takie warsztaty biblijne. Proszę przeczytać pierwszy rozdział Księgi Rodzaju do wersetu 4 w rozdziale 2, a potem proszę przeczytać sobie początek Ewangelii świętego Jana. Otóż święty Jan, już z perspektywy uznania i wyznania Jezusa Chrystusa, święty Jan opiewa to nowe dzieło stworzenia. Tutaj mamy: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a święty Jan: na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Więc i Księga Rodzaju, i Ewangelia świętego Jana dotyczą jednego i tego samego wątku. Mianowicie wątku przedziwnego Bożego dzieła, którym jest świat i przedziwnej Bożej obecności w świecie w osobie Jezusa Chrystusa. Ale my posuniemy się dzisiaj krok dalej. Otóż, kiedy świat został stworzony, wtedy Bóg powołuje do istnienia człowieka. Najpierw powołuje do istnienia mężczyznę. Ale zanim go powołał do istnienia, to mamy bardzo piękny obraz. Wiele osób z Państwa było na Bliskim Wschodzie, było w Afryce Północnej. Może sobie zatem bardziej to wyobrazić. Otóż tam jest pustynia, tam jest gorąco, tam brak wody. I ten obraz, o którym tutaj czytamy, staje się tym bardziej wymowny, bo w Księdze Rodzaju czytamy tak. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka. Mamy piękny ogród. Ogród Eden nazwany jest. Po polsku ogród, można by powiedzieć, dobroci, dobroczynności, rozkoszy. Przepiękny ogród. Bóg stworzył mężczyznę, dokładniej go ulepił i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, a następnie go obdarza. Obdarza go tym darem ogrodu. Powtarzam, to jest nadal przepiękny obraz. Pismo Święte nie jest takim podręcznikiem teologii systematycznej, teologii dogmatycznej. Pismo Święte jest bardziej przypowieścią o Bogu i o człowieku niż czymkolwiek innym. Dlatego te obrazy przemawiają do naszej wyobraźni. Bóg stworzył mężczyznę, umieścił go tam i na polecenie Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczne owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Tylko ci, którzy doświadczyli blisko wschodnich upałów i gorąca i braku wody, to dobrze wiedzą, co znaczy ogród, co znaczy drzewo, co znaczy woda. Pierwszy mężczyzna, pierwszy człowiek został obdarowany wszystkim. Bóg jest hojnym dawcą. I zawsze powinniśmy mieć w głowie ten obraz Boga, który nie tylko nas powołał do istnienia, nie tylko nas stworzył, ale nas na rozmaite sposoby obdarowuje. Ile razy patrzymy na swoje życie, to tyle razy w swoim życiu zobaczymy wiele przejawów tej Bożej łaskawości. Stąd jedną z najpiękniejszych form refleksji o Bogu jest wdzięczność i modlitwa wdzięczności i modlitwa uwielbienia. Ale posuńmy się dalej. Zasadził Bóg więc te drzewa. Z Edenu wypływała rzeka, czytamy dalej, czyli znów bardzo piękny obraz. Pan Bóg wziął człowieka, umieścił człowieka w ogrodzie Eden i teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze. I dał mu przykazanie. Otóż na chwilę odwołam się do tekstu hebrajskiego, dlatego że nie tylko po to, żeby Państwo usłyszeli tę świętą mowę, ale przede wszystkim, żebyśmy sobie uświadomili, że pewnych rzeczy nie da się po polsku należycie powiedzieć. Bo czytamy w tym tekście hebrajskim Pisma Świętego, czytamy tak: Vayetzara Adonai Elohim Alcha Adam Lemor. I najważniejsze jest to na początku Vayetzara. Otóż to Vayetzara pochodzi od czasownika Tzara. Znaczy to po polsku przykazanie. Kto z Państwa troszeczkę otarł się o mentalność, religijność, pobożność żydowską, to zna zapewne słowo mitzwa i mitzwot. Otóż, kiedy chłopiec osiąga żydowski 13 rok życia, to przechodzi obrzęd bar mitzwa, czyli syn przykazań. Od tej pory dotyczą go wszystkie przykazania, które dotyczą każdego dorosłego mężczyzny. Kiedy dziewczyna osiąga 12 rok życia, staje się bat mitzwa, czyli córka przykazań. I od tej pory ma obowiązek praktykowania wszystkich przykazań, które dotyczą kobiet. Otóż to mitzwa znaczy przykazanie. Mitzwot przykazania. I tutaj mamy ten rdzeń, Vayetzara. Przykazał. Otóż to przykazanie, które daje Bóg pierwszemu mężczyźnie, zasługuje ze wszystkich stron na głęboką uwagę, bo to jest przykazanie, które daje życie. To jest przykazanie, które w tym ogrodzie Eden pozwala mu nie tylko żyć i przetrwać, ale pozwala mu rozwinąć się i chroni go przed tym, co niebezpieczne. Wróćmy do tego tekstu polskiego i posłuchajmy. Przykazał Pan Bóg człowiekowi. To jest przykazanie. Ludzie nie lubią przykazań, dlatego że sądzą, że przykazania człowieka ograniczają. Dzieci nie lubią przykazań, dorośli nie lubią przykazań, ale wszędzie w gruncie rzeczy mamy do czynienia z rozmaitymi aspektami przykazań. Znaki drogowe, cóż to takiego? Rodzaj drogowego przykazania. Masz jechać prosto, nie możesz skręcać w lewo, powinieneś jechać w prawo, musisz się zatrzymać. Można oczywiście ten znak drogowy zlekceważyć. Czym to grozi? Nie trzeba tłumaczyć. Mamy rozmaite inne wskazówki, które regulują różne aspekty naszego życia. Nie wchodzić. Tu jest prąd, powiedzmy sobie, elektryczny. Tu jest teren wojskowy. Tu jest zabronione. Nie wchodzić do tego lasu. I tak dalej. Bez przerwy towarzyszą nam przykazania i zazwyczaj do nich się stosujemy. Chociaż są również i tacy, którym te przykazania są, dla których przykazania są uciążliwe. Ale Bóg ze swoimi przykazaniami nie ma, wyjątkowo nie ma szczęścia do ludzi. Dlatego, że istnieje opinia, że przykazania, które daje Bóg, choćby te, które są najważniejsze, tak jak dekalog, to są przykazania, które nas ograniczają, które nam przeszkadzają i że lepiej byłoby, żeby się wyzbyć tych przykazań. Ileż to razy, Państwo pamiętają, wspominaliśmy czwartą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. To było w roku 1991. Było to tuż po zmianach społecznych i politycznych, które rozpoczęły się w Polsce w 1989 roku, właściwie wcześniej, ale 89-90 one przybrały takie rozmiary już skuteczne i papież przyjeżdża i wszyscy czekają, co papież powie. A papież jeździł z jednego miasta, przemieszczał się do drugiego. Ta podróż była rzeczywiście bardzo gęsta i w każdym mieście podejmował jedno z kolejnych Bożych przykazań. Jaka była reakcja? Warto poczytać, sięgnąć w bibliotece po gazety z tamtego czasu, również gazety katolickie, niestety niektóre. Reakcja była taka, że zaczęto mówić, że przecież my to wszystko znamy. Papież nie mówi nic nowego. 10 przykazań każdy umie. Nie zadawano pytania, czy 10 przykazań każdy zachowuje, bo odpowiedź oczywiście już nie jest taka jasna. I wtedy przypomnijmy to sobie, ja często do tego wracam, bo drodzy Państwo, tego nikt u nas tak na dobre nie podejmuje. Upłynęły 3 lata i ukazała się książka Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. I w tej książce znalazły się bardzo gorzkie słowa papieża, do których niechętnie wracamy. Papież napisał tam tak. Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce ukazywałem dekalog jako drogę życia, to uznano polscy zwolennicy programu oświeceniowego, tak to Jan Paweł II nazywa, poczytali mi to za złe. I we własnej ojczyźnie zostałem uznany za persona non grata. Bardzo gorzkie słowa papieża. Gdy więc upłynęły kolejne 4 lata w 1995 roku, i wypadało, żeby papież przyjechał kolejny raz do Polski, tej pielgrzymki nie było. A ponieważ papież do Polski tęsknił, to tylko przy sposobności obecności w Czechach, w Republice Czeskiej, przy sposobności beatyfikacji Jana Sarkandra, kanonizacji świętego Jana Sarkandra, wstąpił wtedy na kilka godzin do Skoczowa, do Bielska Białej, do Żywca. I to była cała pielgrzymka. A więc przykazano. Przykazania są postrzegane jako coś, co nas krępuje. Zresztą zobaczymy, dlaczego tak się dzieje, zobaczymy za chwilę. Przykazanie, które dał Pan Bóg, brzmi tak. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać dowolnie. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci spożywać, bo gdy z niego spożyjesz, na pewno umrzesz. Może popatrzmy na naturę Bożych przykazań. Najpierw jest część pozytywna. Z wszelkiego drzewa, które widzisz, z bogactwa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania. Możesz spożywać do woli. Wszystko to ci dają. To jest właśnie ta Boża dobroć, Boża obfitość, Boża hojność. To jest tak, jak przy cudzie przemiany wody w wino. Zabrakło wina, mówią Jezusowi, wina nie mają. I stało 6 stągwi kamiennych, nalano wody i zrobiło się kilkaset litrów wina. A ojcowie Kościoła komentowali później tak: Bóg zawsze nam daje więcej, niż jesteśmy w stanie przyjąć. Bóg zawsze nam daje więcej, niż Go o to prosimy. I tu też Bóg daje Adamowi wszystko. Cały ten ogród możesz spożywać według upodobania, ale, mówi, z drzewa poznania dobra i zła. Z niego nie spożywaj, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Zaszkodzisz sobie. Bóg chce uchronić człowieka przed tym, co człowiekowi szkodzi. Są w świecie rzeczy, które człowiekowi szkodzą. Jest w świecie jakiś potencjał zła, który, można by powiedzieć, nawet w pewien sposób umyka Bogu i Jego świętej woli. To, co Bóg może zrobić, może uczynić dla nas, to nas ostrzec. Gdybyśmy szukali jakiegoś prostego przykładu, takiego przykładu wyjętego z życia, to moglibyśmy powiedzieć tak. Mama wychodzi z domu i zostawia w domu małe dziecko. Nie tyle, na tyle małe, nie na tyle małe, żeby nie zostawiać, nie na tyle duże, żeby się nie martwić. Więc zostawia i powaga. Możesz bawić się w całym pokoju. Możesz tutaj wszystkim się bawić. Ale do tego kontaktu paluszków nie wkładaj. Bo gdy włożysz tam paluszek, zrobisz sobie krzywdę, mało tego, umrzesz. I teraz albo dziecko wierzy matce i bierze to na serio, albo chce to zweryfikować, albo zostaje przez kogoś oszukane i zwiedzione i wtedy na sobie doświadcza prawdziwości słów matki. Więc Bóg daje pierwszemu człowiekowi wszystko i ostrzega go przed tym, co złe. Musimy mieć zawsze żywą świadomość, że od początku świata jest w tym świecie jakiś potencjał, który też jest stworzony przez Boga, tylko jego natura polega na tym, że się przeciwko Bogu zbuntował. Tu stoimy wobec absolutnie nieprzeniknionej tajemnicy, genezy i natury zła. Nie potrafimy powiedzieć, jak to zło w świat stworzony przez Boga się zakradło. Wiemy, że ono jest. Wiemy, że w tym świecie, w którym żyjemy, jest coś, co człowiekowi szkodzi. Ale nie musieliśmy tego dogadywać się sami. Bóg ostrzega przed tym właśnie tego pierwszego człowieka. Pamiętamy, co jest dalej. Bóg, patrząc na Adama, powiada, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Adam tego nie widział, bo mężczyźni to egoiści. Bóg to zobaczył, zauważył. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. I przeprowadza, nie mamy czasu, żeby się tym w szczegółach zająć, przeprowadza ten eksperyment z Adamem, aby obudzić w nim jego świadomość tego, kim jest. Najpierw lepi rozmaite istoty żywe, ożywia je, przyprowadza do Adama, ale Adam w spotkaniu z nimi rozpoznaje, że to nie to, na co czeka i czego potrzebuje. Następnie Adam pogrążył Adama w głębokim śnie, taki rodzaj narkozy swoistej, bo ten sen nazywa się po hebrajsku tarbema, a więc takie uśpienie na dobre. Wyjął jedno z jego szeber, miejsce to zapełnił ciałem, a z tego szebra zbudował kobietę. Mówiliśmy kiedy, és mężczyzna został ulepiony, kobieta została zbudowana. Mamy w odniesieniu do mężczyzny czasownik jacar, ulepić, w odniesieniu do kobiety czasownik pana, zbudować. Ten czasownik pana, zbudować, odnosi się w Piśmie Świętym do dwóch rzeczywistości. Do kobiety i do świątyni jerozolimskiej. A więc kobieta została zbudowana według biblijnych Izraelitów, tak jak została zbudowana świątynia jerozolimska, z ogromną troską. Mężczyzna pogrążył się w głębokim i spokojnym śnie. Część komentatorów mówi, że to był ostatni raz, kiedy spokojnie spał, bo od czasu, kiedy pojawiła się obok jego boku kobieta, od tej pory już ten sen taki spokojny nie był. Nie zatrzymujemy się nad tym, czy ci komentatorzy mają rację, czy nie. To są i komentatorzy, i żydowscy, i chrześcijańscy, którzy takie tam stawki robią. Nas interesuje co innego. Kiedy mężczyzna zobaczył, ujrzał kobietę, wtedy zawołał: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. A więc mamy jego radość, że oto otrzymał kogoś, kto podziela z nim jego naturę, kto jest tak jak on człowiekiem. Proszę zauważyć, że tak dochodzimy do końca pierwszej połowy naszej refleksji. Bóg wobec człowieka. Bóg człowieka stworzył, Bóg człowieka obdarzył rozmaitymi darami, Bóg człowieka przysposobił do tego, żeby z tych darów skorzystał. Bóg dał człowiekowi przykazanie, które miało zabezpieczyć go w tym nieustającym trwaniu i korzystaniu z darów Bożego ogrodu. Bóg dał mężczyźnie kobietę, która miała zadośćuczynić jego samotności, więc człowiek jest hojnie przez Boga obdarowany i to na rozmaite sposoby. Wiele razy, kiedy będziemy brali do rąk Pismo Święte, to będziemy widzieli te rozmaite przejawy Bożej łaskawości. Te przejawy Bożej łaskawości są nazywane w Piśmie Świętym po hebrajsku chesed albo racham. I to ostatnie słowo, też mówiliśmy o tym kiedyś, ale dość przypominania, to ostatnie słowo racham pochodzi od rzeczownika rechem, a rzeczownik rechem znaczy kobiece łono. Bóg jest El Rachamim, Bóg kobiecej miłości. A wiemy, że ta miłość kobieca jest inna niż miłość mężczyzny, dlatego że kobieta jest związana z dzieckiem, które wydaje na świat, wręcz cieleśnie. I mamy tutaj, z tego wszystkiego przejawia się, wynika obraz Boga jako matki. Miłość Boga do człowieka jest miłością matczyną. A więc miłością swoiście, można by powiedzieć, fizyczną. Są tutaj matki. I nie mi to doświadczenie macierzyństwa komentować, bo myślę, że i w tym co dobre, i w tym co złe, każda matka doskonale wie, co to znaczy. To znaczy ta miłość przeżywana przez matkę jest miłością aż przenikającą ciało. Ale żeby ten wątek zakończyć, mamy w Piśmie Świętym zdanie przeciwne, pochodzące z księgi proroka Izajasza. Kiedy to prorok Izajasz, wiedząc, że w świecie są jednak różni ojcowie i różne matki, dodał tak: choćby twój ojciec i choćby twoja matka zapomnieli o tobie, ja o tobie nie zapomnę. A więc miłość Boża, porównana do obrazu miłości macierzyńskiej, jest silniejsza niż jakakolwiek miłość ludzka. Jeżeli przyjmiemy, dopuścimy do siebie tę prawdę, jeżeli ona stanie się towarzyszką naszego życia, to z całą pewnością nasze życie nabiera nowych barw. Ale nie sądźmy, że można tej prawdy się w jakiś sposób nauczyć, czy ją przyjąć do wiadomości od tak z zewnątrz. Tę prawdę trzeba w gruncie rzeczy przeżywać każdego dnia. I tak dochodzimy do drugiej strony tego samego medalu. Mianowicie musimy postawić pytanie, skoro jest tak dobrze, to dlaczego stało się tak źle? Skoro Bóg obdarował pierwszą parę ludzką, Adama i Ewę, obdarował tyloma błogosławieństwami, tyloma łaskami, taką łaskawością, taką miłością, skoro sprawił, że są także nawzajem dla siebie darem, to co wydarzyło się w relacjach pomiędzy człowiekiem a Bogiem? Widzimy Bóg wobec człowieka, a teraz popatrzmy, człowiek wobec Boga. I tu pozwolę sobie po to, żeby być może jeszcze bardziej pobudzić Państwa wyobraźnię, wrócić do tekstu hebrajskiego. Bo nawet jeżeli nie znamy hebrajskiego, nie szkodzi, to to jesteśmy, żebyśmy każde słowo sobie wzięli pod uwagę i żebyśmy odczuli również pewną nośność, która jest obecna w tych słowach, które tutaj są. Dlatego, że ten tekst w wielu miejscach jest dźwiękonaśladowczy. Tak jak mamy to, tę dźwiękonaśladowczość także w naszej polskiej mowie. Czytamy tak. Mamy teraz obraz harmonii. Obraz doskonałości, obraz pełni i piękna, obraz przyjaźni i zażyłości. I nagle Lechanahasz, a ja Arun, Mikol, Hayak, Hasadel, na samym początku to pierwsze słowo jest najważniejsze. Lechanahasz. Na początku jest w. W to znaczy a jednak. Otóż mamy sytuację pokoju, bezpieczeństwa, ale jest jakiś niepokój. Ten niepokój nazywa się nahasz. Nahasz to jest słowo dźwiękonaśladowcze. Nahasz znaczy po polsku wąż. A dlaczego nahasz? Bo on, kiedy ten wąż tam kluczy sobie pośród tych rozmaitych szuwarów jakiś tam tak słychać to szybko. Nahasz, nahasz, tak się przesuwa. Otóż wąż jest jednym z najbardziej niebezpiecznych i też najbardziej takich nielubianych stworzeń. Na Bliskim Wschodzie zwłaszcza nie lubią go i boją się, szczególnie kobiety. Pewnie u nas też. Ja mam własne doświadczenie. Otóż kiedy byłem na studiach w Jerozolimie i braliśmy udział w wykopaliskach w Jognam, niedaleko Hajfy, tam przez kilka tygodni, to codziennie te prace wykopaliskowe zaczynały się koło godziny pół do czwartej, czwartej rano. Było jeszcze ciemno, chociaż to był lipiec. I była grupa kilkudziesięciu studentów tego uniwersytetu. W niej były i dziewczęta, kobiety, mężczyźni. Więc nas puszczano najpierw. Myśmy przechodzili, żeby wejść na takie wzgórze, trzeba było pójść przez krzaki. I myśmy te węże i tam rozmaite inne rzeczy płoszyli. I dopiero potem mogły pójść dziewczyny czy kobiety. Więc one się panicznie bały. Mają, zwłaszcza tam na Bliskim Wschodzie, a ten lęk, to będzie zaraz ważne, bo do tego wrócimy. Kobiety przed wężem jest straszliwy. Więc a wąż był najprzebieglejszą istotą polną, zwierzęciem polnym, którego uczynił Pan Bóg. Arun, Mikol, znaczy to po polsku, najprzebieglejszy. Są rozmaite rodzaje przebiegłości i sprytu, a wąż był najprzebieglejszy. Zatem do czytelnika, do słuchacza mówi się, uważaj. Posłuchaj, co teraz będzie. Posłuchaj, na czym polega przebiegłość. Nie ulega wątpliwości, że wąż został stworzony przez Boga. Tylko, że wąż, ten symbol tutaj szatana, przeciwnika Boga, obrócił swoją naturę przeciwko Panu Bogu. Próbowano dociec, jak to się stało, że istota stworzona przez Boga obróciła się przeciwko Bogu. Do dzisiaj pozostaje największą zagadką tajemnica nieprawości, tajemnica zła. Wąż był przebiegły i jednego możemy być pewni. On ma tutaj cechy osobowe. To jest tu personifikowany ten przeciwnik Boga, postaci węża. Jeżeli chodzi o tego przeciwnika, to jego hebrajska nazwa brzmi Satan. My rozpoznajemy nasze polskie szatan. Satan to jest wróg. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest diabolos. Też znamy to słowo diabel od diaballo, czyli kłócę, chcę skłócić, chcę poróżnić. A więc szatan to wróg, przeciwnik. Diabeł, słowo greckiego pochodzenia, to ktoś, kto chce skłócić człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. W świecie istnieje zło. Zło osobowe. Istnieje szatan. Oczywiście można by teraz powiedzieć, że szatan jest najmniej popularną postacią w naszych współczesnych czasach. Dlaczego? Dlatego, że to, z czym najczęściej mamy do czynienia, to są karykatury szatana, karykatury diabła. Przedstawia go się we smole, w ogniu, z widłami czarnego, z ogonem. Można go więc tak przedstawić, że ludzie zamiast się bać, to się śmieją. No i to jest szatanowi na rękę albo na łapę. O to mu dokładnie chodzi. Otóż chodzi o to, żeby człowiek w konfrontacji ze złem nie traktował zła jako zło. No bo przecież, gdybyśmy traktowali zło tak, jak ono na to zasługuje, to nigdy byśmy się go nie dopuścili, bo nie chcielibyśmy sobie świadomie szkodzić. Wobec tego cała umiejętność owego osobowego zła polega na tym, żeby nam się przedstawić w atrakcyjnej szacie. Tak było zawsze. Tak jest również w naszych czasach. Otóż ten Boży przeciwnik, przeciwnik Boga, nie jawi się nam takim, jakim jest, tylko jawi się nam o wiele bardziej atrakcyjny. I tak jest również w tym tekście. Czytamy tak. Vayomer Haisha. On to rzekł do kobiety. On powiedział do kobiety. Proszę popatrzeć. Przedmiotem zainteresowania tego węża, czyli symbolu diabła, staje się kobieta. Oczywiście komentatorzy zawsze zadawali sobie pytanie, dlaczego tak jest. I bardzo różnie na to odpowiadali. Odpowiadali, posiłkując się swoją wiedzą natomiast płci pięknej, odpowiadano mniej więcej tak. Kobiety są bardziej gadatliwe niż mężczyźni. Dlatego szatan, wąż zaczyna z kobietą. Inni tłumaczyli, kobiety są, proszę mi wybaczyć, ja tylko powtarzam komentatorów, kobiety są bardziej naiwne niż mężczyźni, dlatego poszło mu łatwiej. Inni tłumaczyli też, że ta atrakcyjność diabła względem kobiety jawiła się jej jako bardziej, powiedzmy, powabna niż cokolwiek inne. W tych wszystkich tłumaczeniach między Bogiem a prawdą widać specyficznie męski punkt widzenia. Ale niech Państwo zwrócą uwagę na jedną rzecz. To nie kobieta otrzymała przykazanie. Otóż, kiedy Bóg dawał przykazanie, to kobieta jeszcze nie istniała. Zatem wyprowadza się z tego naukę, że mężczyzna, Adam, był katechetą kobiety, katechetą Ewy. Więc wyprowadza się naukę, a może sposób, w jaki powtórzył jej przykazanie, był niedokładny czy niewłaściwy. Może Ewa nie znała tego przykazania w takim brzmieniu, jak dał je Bóg. A więc zwróćmy uwagę, że z tego wyciągano następną naukę. Jeżeli chcesz uczyć o sprawach Bożych, jeżeli chcesz uczyć moralności, to musisz uczyć dokładnie tak, jak jest. Ani nic nie ujmując, ani nic nie dodając. Faktem jest, że wąż zwraca się do kobiety. Pomiędzy kobietą a wężem istnieje naturalna wrogość, ale tutaj tej wrogości nie widać. Co skłoniło kobietę do rozmowy? Czy ciekawość, zainteresowanie, atrakcyjność tego pytającego? Tego do końca nie wiemy. I co odpowiada? Czy naprawdę Bóg powiedział: nie spożywajcie ze wszystkich drzew tego ogrodu? Otóż na początku pojawia się pytanie. Pytanie, czy naprawdę, po hebrajsku to jest apki, czy naprawdę, czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie spożywajcie ze wszystkich drzew tego ogrodu? Proszę popatrzeć na dwie rzeczy. Jedno to jest pytanie, a drugie to jest zmiana przykazania. Pytanie ma sprzyjać nawiązaniu kontaktu. Typu na przykład: pani też idzie w tą stronę? I jakaś odpowiedź musi być. Więc czy naprawdę Bóg powiedział: nie jedzcie ze wszystkich drzew tego ogrodu? Ewa uniknęłaby kłopotów, gdyby w tym miejscu była niegrzeczna. I odpowiedziała po hebrajsku coś, co po polsku można by przełożyć: odczep się. Gdyby powiedziała w ten sposób, nie byłoby tego, co następuje później. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta rozmowa, to pytanie miało zapoczątkować rozmowę i że ta rozmowa zostaje przez Ewę podjęta i brzmi tak. Odpowiedziała kobieta wężowi: z drzew tego ogrodu jeść możemy. Już tak przyzwyczaiła się do tego, co dobre, że właściwie nie docenia tego potencjału dobroci, błogosławieństwa, chłodu, cienia, smaku, który był jej dostępny. Możemy. Człowiek do wszystkiego może się przyzwyczaić. Choćby do najpiękniejszych i najwspanialszych rzeczy. I tutaj mamy też przyzwyczajenie do obfitości Bożych darów. Z drzew tego ogrodu możemy. Tak słychać tam, że nam właściwie to już się trochę przyjadło. Bo bez przerwy tylko same te bogactwa, sam ten dostatek. Już zjedlibyśmy coś zwyczajnego, prostego, a właściwie to w ogóle moglibyśmy dzisiaj nic nie jeść. Widać swoiste złudzenie. Ale nie to jest najważniejsze. Ale z drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: nie spożywajcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie umarli. Ktoś, kto uważnie słucha, widzi tutaj kilka elementów. Ale z drzewa, które jest w środku ogrodu. Wcześniej, kiedy Bóg dawał przykazanie, nie było, że to jest drzewo w środku ogrodu. To drzewo nazywało się drzewo poznania dobra i zła. Dla kobiety jest to drzewo w środku ogrodu. Nie z powodu geografii, z powodu topografii, tylko z powodu psychologii i psychiki. To, co jest najważniejsze, dookoła tego koncentruje się jej uwaga. Ona teraz zainteresowała się, ma do dyspozycji tysiące drzew, ale interesuje ją to jedno, zakazane. To, które według jej sposobu percepcji świata, który otrzymała, znajduje się w środku ogrodu. I z niego Bóg powiedział: nie wolno wam z niego spożywać, ani go dotykać. Ale o dotykaniu nie było przecież mowy. Bóg nie mówił: nie dotykajcie tego drzewa, tylko: nie spożywajcie z niego. Otóż przykazanie Boże przestaje być dla Ewy atrakcyjne, a po drugie zostaje wypaczone. Zostaje powtórzone w wersji, której pierwotnie tak nie brzmiało. I to jest początek jej klęski. Dlatego, że okazuje się, że w tym, co dotyczy moralności i w tym, co dotyczy wiary w Boga, potrzebna jest precyzja. Gdy tej precyzji zabraknie, to znaczy, gdy rozszerzamy Boże przykazania na obszary, na których one nie obowiązują, to możemy je zrelatywizować i podważyć. To możemy je w jakiś sposób zakwestionować i możemy osłabić ich wiarygodność. Mianowicie mamy tutaj też i trzeci wątek. Ona mówi, z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam spożywać, ani go dotykać, abyście nie pomarli. Bóg powiedział, na pewno umrzecie. A ona mówi, może, myśli sobie, może tak, a może nie. Otóż Boże przykazanie straciło dla niej już tę wartość obligatoryjną, zobowiązującą. Dopuszcza myśl, że może być inaczej. To jest niesłychanie ważny wątek, bo w gruncie rzeczy on obnaża coś, z czym mamy na co dzień do czynienia, mianowicie mechanizmy propagandy. Mechanizmy propagandy przeciwko Bogu, ale także mechanizmy propagandy, która istnieje w życiu społecznym, politycznym i tak dalej. Zaczyna się od pytania, czy naprawdę, Państwo wiedzą doskonale, że w obecnych czasach popularne są rozmaite ankiety, ankiety socjologiczne, czy i prawda przeprowadzamy próbę. Nie jak jest, tylko co ludzie na ten temat myślą, co ludzie na ten temat mówią. Natomiast sytuacja obiektywna nas nie interesuje. Interesuje to, co się mówi, to, co się myśli. A ludzie mówią i myślą bardzo różne rzeczy. Ewa też myśli i mówi nie tak, jak powinna. Nie powtarza dokładnie tego, co znała, tylko próbuje wprowadzać własne wątki. Odpowiedział wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Tak dochodzi do zmiany wizerunku Boga. Wąż sugeruje, że Bóg to kłamca. Bóg to oszust, który trzyma człowieka w niewoli. Dał przykazanie, zagroził, że jego nieprzestrzeganie zaszkodzi człowiekowi, a szatan mówi absolutnie nie. Prawdę, sugeruje szatan, to ja znam. Na pewno nie umrzecie. Zrobią sobie Państwo takie doświadczenie. Można tekst święty, tekst Księgi Świętej objaśniać słowami, ale można go także objaśniać obrazem. Proszę popatrzeć na wyobrażenia malarskie, artystyczne sceny kuszenia Ewy. Otóż na tych wyobrażeniach jest tak, że Ewa rozmawia z wężem, a wąż jest opleciony dookoła tego drzewa. Jakie to ma znaczenie? Wąż sugeruje, oto ja jestem opleciony dookoła tego drzewa i nic mi się nie dzieje. Też i ty możesz go dotknąć, możesz z niego zjeść, możesz z niego spożyć i sobie nie zaszkodzisz. Bóg cię zniewala. Przykazanie, które daje życie, Boże przykazanie, zostaje przedstawione jako przykazanie, które jest przeciwko człowiekowi. I co? Bo wie Bóg, że w dniu, gdy z niego spożyjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znali dobro i zło. Otóż szatan, wąż tutaj, obiecuje wizję świata zbuntowanego, ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu. Sugeruje, powiada, gdy spożyjecie, otworzą się wam oczy. Czy one się naprawdę otworzą? Tak. Tylko, że zupełnie inaczej niż sugerował to szatan. I będziecie jak Bóg. A więc więc otrzymują perspektywę swoistego ubóstwienia. Wąż sugeruje, Bóg was ogranicza, Bóg was uciska, Bóg was oszukuje, Bóg was okłamuje. Wyzwólcie się z tego wszystkiego. Pod koniec lat 80. na Czerniakowskiej u Nazaretanek, do dzisiaj jest i przedtem też była szkoła, a nieopodal rezydował psycholog. I wiadomo, że dziewczęta, które mają lat 15, 16, 18, przeżywają rozmaite chwile i wśród nich były takie, które też tam rozmaite chwile przeżywały. I psycholog tylko na nie czekał. I kiedy przyszły do niego, zresztą psycholog znany później z gazet i do dzisiaj żyjący, kiedy przychodziła do niego ta i owa, to mówił: zwróć z siebie te okowy ojca, matki, tradycji, rodziny, te przykazania, te wymagania. Masz jakieś wyrzuty sumienia, czujesz się źle, czujesz się dyskomfortowo? Zrzuć to wszystko. Będziesz wolna. Zobaczysz, że nie musisz się przejmować. I w ten sposób złamał życie bardzo wielu ludziom. Coś podobnego dzieje się tu. Mianowicie wie Bóg, że gdy spożyjecie, otworzą się wam oczy. Jak wam się otworzą, będziecie jak Bóg. Jeżeli ktoś to kupi, przegrał. Do wyboru ma Ewa uwierzyć Bogu, od którego otrzymała już tyle hojnych darów wespół z Adamem, bądź zawierzyć szatanowi, od którego nie ma jeszcze nic, prócz słów, prócz obietnicy. Obietnicy skierowanej przeciwko Bogu. I to jest dylemat, który powtarza się często w życiu człowieka. Człowiek obdarowywany przez Boga nie dostrzega tego, co już otrzymał, a gotów jest polegać na obietnicach tych, którzy nic mu nie dali. Gotów jest polegać na obietnicach tych, którzy obiecują mu przysłowiowe gruszki na wierzbie. A nieszczęście polega na tym, że ów wąż zmienia Ewie kompletnie obraz Boga. Bóg miłosierny i dobry, Bóg łaskawy i obdarzający staje się Bogiem tutaj zazdrosnym o swoje przywileje. Staje się Bogiem, który zniewolił ludzi i który trzyma ich w niewiedzy. I zobaczyła kobieta, że drzewo jest dobre do spożywania i że jest przyjemne dla oczu i że dobre jest do zdobycia prawdy. Zwróćmy uwagę, bo w drzewie się nic nie zmieniło. A gdzie się zmieniło? Zmieniły się oczy. A dlaczego się zmieniły oczy? Bo zmieniło się wnętrze. Drzewo pozostawało takie jak do tej pory, ale nabrało cech, które od tej pory mają świadczyć przeciwko Bogu. Pokusa zaczęła działać. Manipulacja odnosi swoje skutki. Czy naprawdę? Widzimy w tytułach prasowych pytanie, sugestia. Wystarczy, że weźmiemy przykład z życia i wcale chyba nie banalny. Słyszymy, pojedziemy do mniejszej miejscowości i mówią nam, że to jest bardzo dobry chłopak albo bardzo dobra dziewczyna. I oto ktoś mówi: naprawdę? W ten sposób sugeruje, że wie coś więcej. Wie coś, czego inni nie wiedzą. I to naprawdę ze znakiem zapytania i z ironią wypowiedziane stawia pod znakiem zapytania całą opinię o tym człowieku. I tutaj też zaczęło się od pytania. A kończy się na zmianie wnętrza Ewy. Człowiek wobec Boga zmienia się. I to zmienia się bardzo szybko, bo traktuje Boga już nie jako przyjaciela, ale traktuje Boga jak wroga zazdrosnego o swoje przywileje. Więc zobaczyła, że to drzewo jest bardzo atrakcyjne, zerwała z tego drzewa, skosztowała, a potem dała mężowi i on zjadł. A epilog brzmi tak: a gdy oboje skosztowali, zobaczyli, że są nadzy. Poznali, że są nadzy. Poznali. To ta nagość jest nie tylko symbolem utraty ich pierwotnej niewinności, poznali siebie w całej prawdzie, poznali siebie, poznali czego się dopuścili. Zobaczyli, że oto zostali zwiedzeni. Potem kobieta powie w tym słynnym sądzie, który będzie w rozdziale trzecim: wąż mnie zwiódł i zjadłam, ale zwiódł. Tak dochodzimy do konkluzji naszej dzisiejszej konferencji. Otóż Bóg ukazuje się człowiekowi i objawia się człowiekowi, daruje się człowiekowi i trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby go przyjąć takim, jakim jest. Żeby go przyjąć w całej prawdzie, z całą miłością, z dobrocią, z zaufaniem, na jakie zasługuje. Trzeba stronić od wszystkiego, co może nas doprowadzić do zmiany wizerunku Boga, co złamie w nas, zniszczy nasze zaufanie do Boga, bo to tym samym niszczy również zaufanie między sobą. Otóż człowiek omamiony takim złem, jak to, o którym czytamy na początku Księgi Rodzaju, nic nie zyskuje prócz tego, że po prostu wszystko traci. I w naszych czasach, dzisiaj, trzeba nam dokładać wszelkich starań, żeby poznawać Pana Boga takim, jakim On naprawdę jest. Bo bardzo wielu ludzi ma z Nim kłopot, bo pojmuje Go fałszywie i karykaturalnie. Bo pojmuje Pana Boga nie oczami Bożymi, ale oczami tego przysłowiowego i symbolicznego węża. Powiedzieliśmy kiedyś przy okazji refleksji o Kościele. Na przedłużeniu tego leży ewentualność, z którą na co dzień mamy do czynienia. Można patrzeć na Kościół, na rzeczywistości Kościoła, na rzeczywistości wiary. Można patrzeć oczami świata, oczami dziennikarzy, oczami socjologów, psychologów. Wśród nich, niestety, brzmi to dosadnie i mocno, ale nie możemy być naiwni, wśród nich bywają i tacy, którzy pełnią robotę węża. Ale cała mądrość wierzącego polega na tym, żeby patrzeć na świat oczami wiary. Czyli żeby patrzeć na świat oczami Boga i nie pozwolić sobie tej perspektywy wydrzeć ani jej zmienić. Taka byłaby refleksja na dzień dzisiejszy. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie następnym razem na 15 listopada, to jest połowa listopada, trzeci poniedziałek listopada, na kolejną konferencję. Natomiast dzisiaj mam jeszcze jedną propozycję. Otóż, drodzy Państwo, jest tutaj dzisiaj możliwość nabycia książki prawdziwie niezwykłej. Ta książka wygląda tak. Ona oczywiście będzie też i na następnej naszej konferencji wygląda tak. I to jest książka wydana w Stanach Zjednoczonych w latach 60., a więc historyczna książka, której bohaterem jest kardynał Stefan Wyszyński. W całości fotografie od jego urodzin, narodzin, aż do lat 60. do tysiąclecia Chrztu Polski. Otóż ta książka, bardzo pięknie wydana, kosztuje 30 zł. To nie jest jakaś duża suma, duża kwota. Natomiast jest to piękna, dobra książka do przeglądania sobie w domu, do przeglądania zdjęć, do poczytania na temat kardynała Stefana Wyszyńskiego. Książka, której już końcówka właściwie nakładu została jakimś cudem w Polsce i jest. I ta książka przy wyjściu jest do nabycia. Gdyby się okazało, że jej dzisiaj nie starczy, to proszę się nie martwić, ona będzie jeszcze później z całą pewnością i ktoś z Państwa, kto będzie chciał nabyć, to serdecznie zachęcam do tego, bo naprawdę, naprawdę warto. Warto także dlatego, że w przyszłym roku przypada 110. rocznica urodzin kardynała Wyszyńskiego i 30. rocznica jego śmierci. To wielki Polak, a to jest wielkie homagium złożone prymasowi przez Polonię amerykańską. Właściwie to jest książka antykwaryczna. I dobrze się stało, że ci z Państwa, którzy są zainteresowani, mogą sobie tę książkę mieć. Naprawdę warto i trzeba przeczytać. Ja na tej książce, tak prawdę mówiąc, to się wychowałem. Ja powiem Państwu, że ja mam do niej osobisty stosunek. Dlatego, to już na sam koniec, kiedy rozpoczynałem studia w Rzymie, w 1978 roku, 8 września, ksiądz kardynał podarował mi tę książkę z takim wpisem swoim własnym, bardzo, bardzo zobowiązującym. To jest najcenniejsza książka, jaką mam w swoich zbiorach. I bardzo często do niej zaglądam. Można się z tej książki bardzo wiele nauczyć. Życie człowieka, dzięki któremu mieliśmy papieża i dzięki któremu przeszliśmy przez ten trudny czas, którego spuścizna trwa do dnia dzisiejszego. Więc to przy wyjściu jest. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia w listopadzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki.